Ojcze, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ale czy na pewno wola Boża? Łatwo nam mówić, Ojcze, bądź wola Twoja. A w życiu czynami mówimy, Ojcze, bądź jednak wola moja. Witam Was bardzo serdecznie, umiłowani w Chrystusie Panu, na czele z księdzem proboszczem, w drugi dzień rekolekcji. To, co najbardziej zagraża życiu duchowemu, to co już wczoraj mówiłem, to jest rutyna. Zawsze taką anegdotę mówię podczas rekolekcji o proboszczu, który głosił codziennie do ludzi kazania. I siedziała taka Genovefa w drugiej ławce i zawsze księdzu przeszkadzała podczas kazania, lubiła coś tam dorzucić. No i proboszcz mówi: tą Ewangelię żeście już słyszeli wiele razy. A ta Genovefa: to było już, proszę księdza. Ale Pan Jezus dzisiaj chce nas czegoś nowego nauczyć. No i ta Genovefa znowu: a to też było, proszę księdza. W końcu proboszcz nie wytrzymał: Genovefa, jak dostaniesz, to zobacz. O, tego to nie było. Bracia i siostry, i Pan Jezus chce też tak nas zaskoczyć podczas rekolekcji. Ja pamiętam, mnie kiedyś zaskoczył wasz ksiądz rektor. Byłem klerykiem i muszę to przyznać, że wtedy mnie zawstydził. Żeśmy szli do Częstochowy. I tak mi nogi bolały. Ksiądz Michał siedział w konfesjonale. Ja sobie myślę: ale szczęściarz. I podchodzę do niego i mówię tak: ale to dobrze być czasami księdzem. A ksiądz Michał: nie czasami, tylko zawsze. I wtedy sobie chwilę pomyślałem: ma rację. Zawsze jest dobrze być tam, gdzie mnie Bóg postawił. Chociaż nie będzie łatwe realizacja powołania ani kapłańskiego, ani małżeńskiego, bo kryzysy będą dotykać wszystkich. Grzech będzie doświadczeniem każdej duszy. Tylko pytanie jest takie: co ja z tym zrobię? Tak jak Jeremiasz z dzisiejszego pierwszego czytania usłyszał od Pana Boga wezwanie, żeby wypełnił misję. Jeremiasz się broni, mówi: Boże, nie pójdę. Tysiąc wymówek. Nie pójdę, bo jestem młody, nie mam doświadczenia, wszyscy mnie wykpią. A Bóg mówi do niego: Jeremiaszu, ale to ja będę przez ciebie przemawiał. Tak samo jak Pan Bóg łączy dwojga serc, chce im powiedzieć: ja odtąd będę z wami szedł. Kiedy daje sakrament kapłaństwa młodemu człowiekowi, chce mu powiedzieć: odtąd ja będę w sposób szczególny w zażyłości z twoją duszą. Oj, rutyna jest wielkim zagrożeniem. I z tą rutyną, bracia i siostry, chyba spotykamy się na co dzień. Z pewnością wielu z was, pewnie większość siedzących w tej kaplicy, kiedyś wypowiedziała słowa: ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczasz do śmierci. I patrzył pan młody na swoją żonę jak na piękną różyczkę, która zarażała wonią. Ale po kilku latach powiedział: kolce jej wyrosły, ale w życiu się nieraz pokułem. I pani młoda nieraz patrzyła na pana młodego, jak na anioła, siedział ze złożonymi rękoma przed ołtarzem. I rogi też się czasami pojawiły. Ale bracia i siostry, tak jest też w życiu kapłanów. Tak jest w życiu nas wszystkich. Bo grzech dotyka nas wszystkich. A wolą Pana Boga jest co? Nasze uświęcenie. I rekolekcje to jest zatrzymanie się, przypomnienie sobie, że mam duszę i zaproszenie Boga w to miejsce, w które go nigdy nie wpuściłem. Bo jestem przekonany, że każdy ma takie miejsce, w które się boi wpuścić Pana Boga. Bo rany czasami się zabliźniły, a Pan Bóg czasami chce ci powiedzieć: weź jeszcze raz to przepracuj, na nowo, nie lękaj się. Bo już masz doświadczenie życiowe, które ci było potrzebne, aby teraz łaska, którą ja Ci dam, w końcu zaowocowała konkretną poprawą w Twoim życiu. Bracia i siostry, bądź wola Twoja. Mówicie to codziennie. Ale wieczorem, kiedy stajemy, to warto sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście była wola Pana Boga w tym dniu, który się kończy. I były momenty, na pewno, że wola Boża się realizowała. Ale ile było takich momentów, że realizowała się moja wola? Że o Panu Bogu to już kompletnie nie pamiętałem. Wybrałem na dzisiejszy drugi dzień celowo tą Ewangelię o pannach mądrych i głupich. Bo czasami jest tak w naszym życiu, że jesteśmy jak te panny mądre i te panny głupie. Panny mądre, wiemy dobrze, miały lampy, zapas oliwy, czekają na Pana młodego. Panny głupie świetnie się bawiły, nie przygotowały się na gody weselne. Żeby zrozumieć tą Ewangelię, trzeba popatrzeć na tradycję żydowską. Panna młoda wraz z dróżkami musiała niejednokrotnie od wczesnego poranka aż do późnych godzin nocnych czekać na Pana młodego. To był czas próby. Pan młody jeszcze raz sprawdzał, czy jego wybranka rzeczywiście jest gotowa i godna być jego oblubienicą. Przychodził nieraz przed samą północą. Bracia i siostry, widzimy, co się dzieje. Część panien czeka, bo kocha, ale część żyje byle jak. Byle dzisiaj, byle dzisiaj. I Pan młody przychodzi w najmniej oczekiwanej przez nich godzinie. Te, które były gotowe, weszły na wesele, ale te, które nie miały oliwy i lampy się nie paliły, drzwi zamknięto. Chciałbym wejść teraz w głębie tej Ewangelii. Bracia i siostry, taką lampą płonącą, taką panną ma być każdy z nas. Ale jeśli jest w tobie światło łaski uświęcającej, a więc nie masz grzechu ciężkiego, wejdziesz na ucztę weselną kiedyś. Radość nieba. Popatrzmy się, że Bóg nie mówi o drugiej szansy, tylko raz powołuje człowieka już do wieczności, bo kiedy te panny poszły i kiedy oblubieniec Jezus Chrystus przyszedł, wpuścił tylko te, które miały zapalone światło w swoich sercach łaski uświęcającej i miały oliwę, dobre czyny. Bo łaskę uświęcającą trzeba podlewać dobrymi czynami. Wiara to nie jest tylko moja osobista sprawa. Święty Paweł mówi, że wiara rodzi się jeszcze bardziej i dojrzewa w człowieku, kiedy jest przekazywana. I można pięknie mówić o Panu Bogu, ale co z tego, jeśli nie będzie się przykładem? Słowa ulatują, ale przykłady, one pociągają. I pytanie jest teraz takie w tym drugim dniu rekolekcji. Skoro wolą Pana Boga jest nasze uświęcenie, żebyśmy się zbawili, czy lampa mojej duszy, ta łaska uświęcająca, zawsze się świeci? A jak gaśnie, czy ja potrafię jak najszybciej skorzystać z sakramentu pokuty, żeby nie czekać? Bracia i siostry, pamiętam pierwszy pogrzeb jako młodego księdza pod Leżajskiem. Była niedziela. Poszedłem odprowadzić starszego mężczyznę na cmentarz. Skończyła się uroczystość pogrzebowa. Wracam z cmentarza. Jeszcze przywitałem się z jednym starszym, sędziwym panem. Słowo zamieniłem. Ponieważ śpieszyłem się na następną mszę świętą wieczorną, przyspieszyłem kroku. A za chwilę ludzie wołali do mnie: proszę księdza, proszę wrócić, bo mężczyzna, z którym się ksiądz przed chwilą wita, leży na ziemi. Okazało się, dostał zawał serca. Poszedł kolega odprowadzić tylko, ale nie wiedział, że on będzie następny. I to jest przyjście Pana młodego w najmniej nieoczekiwanym momencie. Bracia i siostry, mnie też Pan Bóg czasami zaskakuje ze swoją wolą. Pamiętam, jak zostałem księdzem, jak się modliłem w kaplicy, prosiłem Pana Boga o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, Panie Boże, nie daj mi, żebym zobaczył kiedykolwiek z bliska człowieka z rakiem twarzy. Bałem się tego. I co? Idę do pierwszego chorego. Jak Pan Bóg potrafi wszystko wymieszać, patrzę, Pan opatulony w masę. I pyta się, proszę księdza, mogę to ściągnąć? Ja mu mówię, gram takiego kozaka i się pytam. Ja mówię, no dobrze, proszę ściągnąć, mi to nie przeszkadza. Ale jak zobaczyłem tą twarz, byłem przerażony. Ale on mi wtedy powiedział takie słowa, proszę księdza, cierpię niemiłosiernie. Ale chcę, żeby ksiądz wiedział, że pogodziłem się z wolą Pana Boga i chcę to też ofiarować za księdza. Ale mi Pan Bóg zrobił prezent, a go prosiłem, że Panie Boże, nie daj mi takiego czegoś. I drugą rzecz prosiłem Pana Boga. Nie daj mi, abym kiedykolwiek pochował swojego ucznia. Już pochowałem dwie uczennice. Jedną w Grodzisku Dolnym, a drugą w Brzozowie. I po czasie widzę, jakie to było też dla mnie błogosławieństwo. Bo kiedy mam problem, trudną sytuację, idę do Brzozowa na grób do mojej uczennicy zawsze. I mówię wtedy tak, Oliwka, ja wiem, że ty jesteś w niebie. Oliwka, ponieważ ja ci uczyłem, trochę ci się dokuczałem za życia, to weź tam i załatw to Pana Boga. Nie zawiodłem się ani razu. Człowiek planuje, ale Pan Bóg krzyżuje. Może masz, bracia i siostry, plany na jutro, na za miesiąc? Dobrze, trzeba planować. Ale pytanie jest takie, czy ty będziesz jeszcze za miesiąc, za dwa miesiące? Teraz jest czas zbawienia. Teraz jest czas rozrywania serca, żeby Pan mógł ze swoją łaską wejść w te miejsca, które są ciągle chore, które są moje, są pełnieniem mojej woli, a nie woli Pana Boga. Bracia i siostry, i chciałbym się tutaj zatrzymać na sakramencie pokuty, bo każda rekolekcja to tak naprawdę czas, ażeby zobaczyć, czym jest sakrament pokuty. Ja bym w życiu nie uwierzył w żadne cudowności związane z sakramentem pokuty, gdyby mi sam Pan Bóg tego nie pokazał. Proszę to nie uważać w żaden sposób za zdradę tajemnicy spowiedzi, bo nie będę wskazywał ani osobę, ani grzech. Ale spowiadałem kiedyś dziewczynę, która śpiewała w chórze, który prowadziłem w pierwszej parafii. Wyspowiadałem ją. Miała do mnie numer telefonu. Jak coś chcieli, ludzie zawsze mogli zadzwonić, poprosić. I nie zapomnę nigdy dwóch SMS-ów po spowiedziach, wieczorami. Pierwszy SMS po spowiedzi. Nienawidzę Ciebie. Dzwonię do niej, mówię, Karolina, czy Ty kiedykolwiek uczyłaś się cyrylicy? Nie. Ja mówię, ale Ty wiesz, że Ty wysłałaś mi SMS-a? Księdza, nie wysłałam. Napisałaś mi po rosyjsku, że mnie nienawidzisz. Proszę księdza, nie wysłałam SMS-a. Zostawiłem. Następna spowiedź, to też nie zapomnę, tej samej dziewczyny. I po tej spowiedzi już mi się światło zapaliło, bo dostałem SMS-a w języku łacińskim. Nazwisko księdza Szykuła es Profeta. Takiego SMS-a dostałem. A za kilka dni ten ksiądz stał się moderatorem ruchu odnowy w Duchu Świętym. Szykuła jest prorokiem. I dzwonię do niej. Ty się uczyłaś łaciny? I ona mi odpowiada, nie. A wiesz, że znowu SMS od ciebie dostałem po spowiedzi? To jest niemożliwe. I mówię, Karolina, czy ty jeździsz do egzorcysty? A skąd ksiądz wie? Wtedy mi dopiero zaświtało, że coś jest nie tak. Poprosiłem ją wtedy po spowiedzi, żeby poszła do starszego księdza. Bo ja byłem za mało doświadczony, byłem młodym księdzem. Ale wtedy zrozumiałem, czym jest sakrament pokuty. To nie jest zabawa. To jest czas, kiedy Pan Bóg wchodzi w twoją duszę. Robi na twojej duszy mówiąc naszym językiem operacje, brudy ściąga. Nakłada szaty, tak jak ojciec na syna marnotrawnego. Daje ci najlepszy pierścień, sandały, ażebyś zaczął nowe życie z Bogiem. Tym jest spowiedź. Święta siostra Faustyna zapisała w dzienniczku, że potępiają się te dusze, które nie czują grzechu i które nie wierzą, że jest szatan. Bo on na pewno jest. Wystarczy popatrzeć na dzisiejszy świat. I teraz chciałbym przejść już do sakramentu pokuty. Bracia i siostry, przygotowujemy się w różny sposób do sakramentu pokuty. Kiedyś w Brzozowie miałem kazanie o spowiedzi i musiałem wyjść akuratnie na samo kazanie z konfesjonału i taki pan mnie się pyta, czy proszę księdza, czy ksiądz jeszcze wróci po kazaniu. Mówię, wrócę na pewno dla pana. Jak powiedziałem to kazanie, on jeszcze wchodzi do mnie przy księdza, gdybym wiedział, że będzie takie kazanie, to bym nie prosił księdza, żeby ksiądz wracał. Dlaczego? Bo znowu jest rutyna życiowa. Musimy sobie czasami przypomnieć istotę sakramentu pokuty. Bracia i siostry, dzisiaj wiele osób na szczęście korzysta jeszcze z książeczek, żeby sobie przypomnieć wszystkie grzechy. Bo nie jesteśmy w stanie o własnych siłach sobie przypomnieć każdy grzech. Dlatego trzeba nam korzystać w rachunku sumienia z pomocy, żeby ta książeczka była dla nas głosem Ducha Świętego, który nam pomoże przejść przez przykazania. Ja zawsze przed spowiedzią modlę się do Ducha Świętego. To, co Pan Jezus powiedział, do Ducha Prawdy. Duch Święty da nam poznanie prawdy o sobie. Do Matki Bożej się też modlę. Ażeby spowiednik, przed którym klęknę jako ksiądz, był z jednej strony dla mnie miłosiernym ojcem, ale żeby też taki spowiednik pomógł mi wzrastać duchowo. I to jest pierwszy klucz do spowiedzi. Trzeba się modlić o spowiednika, o człowieka, który będzie mnie prowadził. Łatwo się, prawda, spowiada, kiedy idę co miesiąc na przykład do innego księdza. Ale wtedy człowiek tak nie postępuje w życiu duchowym. Ale jak masz stałego spowiednika, wtedy postąpisz w życiu duchowym. Dlaczego? Bo on czasami powiąże fakty i on ci wtedy podpowie, co trzeba zrobić w danym momencie, ażeby doświadczyć Pana Boga. I warto się już na początku zastanowić, czy może ja sobie wybiorę takiego stałego księdza, który będzie mnie spowiadał, który będzie mnie prowadził. Bracia i siostry, to bardzo ułatwia życie duchowe. Ktoś, kto zna twoje życie duchowe, może cię poprowadzić. I przystępujemy do rachunku sumienia. Człowiek sobie przypomina grzechy. Przy grzechach lekkich nie podajemy okoliczności ani liczby. Ale przy grzechach ciężkich trzeba powiedzieć, dlaczego to się stało i ile razy. Tam prosty przykład. Ktoś przychodzi do spowiedzi i mówi, proszę księdza, nie chodziłem do kościoła i tyle. To jest grzech ciężki. Nie powiedział, dlaczego, ile razy. To jest ważne, bo ja wtedy widzę jako spowiednik, czy życie duchowe w nim jest gorące, a może już tam wszystko wyparowało, mała iskierka się tylko tli relacji z Panem Bogiem. Przy grzechach ciężkich muszę powiedzieć liczbę i ile razy. Kiedy przypomniałem sobie, bracia i siostry, wszystkie grzechy, drugi najważniejszy warunek spowiedzi, nie ma ważniejszego, żal za grzechy. Są dwa rodzaje żali, doskonały. Żałuję, a więc w duszy czuję smutek i chcę za to przeprosić Pana Boga, a motywem mojego smutku jest to, że obraziłem Boga, który mnie kocha, który oddał za mnie życie. To jest żal doskonały i niedoskonały. Idę do spowiedzi tylko dlatego, bo się boję, żeby się nie potępić. Też jest ważny i też spowiedź jest wiążąca, jest ważna. Bracia i siostry, bez żalu za grzechy spowiedź nie jest ważna. Trzeci warunek sakramentu pokuty, mocne postanowienie poprawy. Kiedy przeprosiłem Pana Boga, ważne jest teraz, ażeby obiecać Bogu poprawę. Ale nie mówmy, Panie Boże, od tego momentu wszystko się zmieni. Jest takie przysłowie, kto do wszystkiego, ten do niczego. Postanowienie ma być konkretne, nie od razu wszystko. W tym miesiącu ktoś ma problem z modlitwą. Powiedz, Panie Boże, od tej spowiedzi ze swoim spowiednikiem postaram się pracować nad modlitwą. I zobacz po miesiącu, czy ci się udało. Jeśli ci się udało, na następnej spowiedzi przejdziesz do następnej rzeczy. Czasami trzeba będzie wrócić. Święty Piotr, o jaki był pyszny, ile razy musiał wracać do pierwszych lekcji. Ale to jest właśnie mocne postanowienie poprawy. Konkretne. I bracia i siostry, i w końcu spowiedź. Spowiedź zaczynamy zawsze od słów: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Później jest zachęta kapłana, ona jest obowiązkowa według dokumentów Kościoła, a brzmi, różne są formuły: jeżeli zgrzeszyłeś, nie trać nadziei, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, jest taka anegdota, jak to jedna starsza pani akurat nie zobaczyła, że biskup siedzi w konfesjonale i poszła do spowiedzi do biskupa. A wiedziała, że po niech będzie pochwalony Jezus Chrystus ma być zachęta. I przychodzi, mówi: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz biskup odpowiada: na wieki wieków, amen. I cisza. I biskup się pyta: czemu się pani nie spowiada? A mądra pani odpowiada: to mnie zachęć. Tak, to jest ta zachęta, błogosławieństwo kapłana na początek. I czynimy dopiero znak krzyża, że spowiadamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Że to przed Bogiem staje, a kapłan jest tylko narzędziem. Bracia i siostry, później jest ważne powiedzieć, kim jestem. Ja inaczej będę spowiadał księdza, który się przestał modlić. Inaczej będę spowiadał małżonka, który dopuszcza się zdrady małżeńskiej. Inaczej będę spowiadał młodzieńca, który ma problemy w domu. To jest ważne, żeby powiedzieć kilka słów o sobie, kim jestem. Bo ktoś może powiedzieć: nie modlę się już kompletnie, zaniedbałem relację z Bogiem. Ale jeśli ja się dowiem, że to był ksiądz, no to już dla mnie się włącza czerwona lampa, że ten ksiądz gubi się na drodze powołania. Jeśli ktoś mi powie, że prowadzi podwójne życie, a to małżonek, to już będę też go inaczej traktował. Jest ważne powiedzieć kilka słów, kim jestem. Kolejna sprawa. Kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi? Bo jeśli ktoś był dawno temu, to już jest dla mnie znak, że trzeba mu pomóc. A jeśli on nie powie, kiedy był u spowiedzi, to jak ja mu pomogę? Dlatego nie trzeba mówić dokładnej daty. Wystarczy około miesiąca, pół roku temu, ostatnie święta, by było pięknie, że jak najczęściej, żeby lampa w nas światła uświęcającego się tliła. Ale jest ważne, żeby powiedzieć kiedy. Kolejna sprawa. To się zdarza bardzo często w dzisiejszych czasach. Czy pokutę odprawiłem? Jeśli człowiek nie odprawi pokutę, będzie ją odprawiał w czystu. Dlaczego? Kiedy człowiek grzeszy, zaciąga winę i karę. Winę gładzi spowiedź, a kara jest od pokutowania w czystu za każdy grzech. Dlatego my mamy pokutę, która gładzi część kary, ale my poprzez uczynki pokutne, jałmużnę, zdobywanie odpustów, możemy całkowicie tą karę za życia już zlikwidować sobie. Dlatego, bracia i siostry, jeszcze przy pokucie wrócę do dwóch rzeczy. Nie wolno nigdy sobie samemu pokuty zmienić. Jeśli nie usłyszałem pokuty, według dokumentów Kościoła jest jasno powiedziane. Jeśli zapomniałem pokutę, a jest, wiem, który mnie kapłan spowiadał, ten kapłan może mi zmienić pokutę nawet poza konfesjonałem, bo on mi udzielił w imię Boga rozgrzeszenia. Ale jeśli to jest inny kapłan, może mi zmienić pokutę przy następnej spowiedzi dopiero. Dlaczego? Bo nie zna materii mojej spowiedzi. Zatem trzeba też pamiętać. Jeśli jest też pokuta niemożliwa do wypełnienia, to trzeba też powiedzieć, proszę księdza, proszę mi zmienić, bo czasami ktoś może dostać modlitwę, którą nigdy nie znał. I mamy do tego prawo. Trzeba po prostu umieć rozmawiać szczerze o swoim życiu. Jeszcze jeden element. Czy grzechu nie zataiłem? Nieraz ludzie przychodzą do spowiedzi. Ja wtedy jestem tak z uśmiechem zgryźliwy. I mówią tak. Proszę księdza, złamałem wszystkie przykazania. Ja wtedy zadaję pytanie. To ile żeś zgwałcił osób? No co ksiądz przesadza? To ile żeś ludzi zamordował? No nie! No przecież złamałeś wszystkie przykazania. No ale to nie o to chodzi. Ja mówię, bracie, ale musi być powiedziany konkretnie, jaki grzech. Jeśli ktoś świadomie nie wypowie grzechu, spowiedź jest nieważna i każda następna po tej spowiedzi jest też spowiedź nieważna. Wtedy się wraca do ostatniej ważnej spowiedzi. Dlatego w przypadku, gdyby była taka sytuacja, bracie i siostro, proszę się nie bać, ksiądz zawsze pomoże. Bo wie, że czasami człowiek z lęku po prostu, może jeszcze jest niedojrzały i nie powiedział jakiegoś grzechu. Ale trzeba też mieć świadomość, że grzechu nie wolno zatajać. Pan Bóg odpuszcza nam wszystkie grzechy, z wyjątkiem tych, które świadomie nie wypowiemy. Świadomie. Bo jeśli ja sobie przypomnę coś po spowiedzi, a był to grzech lekki, nie muszę do niego wracać już. Ale jeśli sobie przypomnę, był to grzech ciężki, przy następnej spowiedzi powinienem do niego wrócić. Proszę księdza, przy ostatniej spowiedzi była sytuacja, że zapomniałem jeszcze o tym grzechu. Ale spowiedź była ważna, bo ja nie zataiłem grzechu, tylko zapomniałem. Bracia i siostry, czasami ktoś ma wiele pytań przy konfesjonale. Też zachęcam do tego, że jak przychodzą na przykład święta, żeby jednak wtedy dużo nie pytać. Są różne reakcje księży. Ksiądz to jest też człowiek. Ja nie zapomnę, do końca życia będę pamiętał, spowiadałem w Krośnie u kapucynów i razem ze mną spowiadał taki ksiądz, który był nerwowy niesamowicie, na cały dekanat był znany. On tam miał mało ludzi, bo miał małą parafię, a jak zobaczył tyle ludzi w kościele, to on pobladł z miejsca. No i spowiadał godzina, dwie, trzy, już taki zadowolony, bo on przez cały rok chyba tyle ludzi nie wyspowiadał. No i nagle co? Przychodzi dziewczyna, a ten na cały głos: przechodź do sedna sprawy, bo już nie mam czasu, ile tu będę siedział. Ona się tylko uśmiechnęła. Ja mu się z jednej strony nie... Powinien okazać cierpliwość, to było jego błędem. Tak nie powinien zrobić. Ale dziewczyna była na tyle inteligentna, że się wyspowiadała i z uśmiechem odeszła. Ale jeśli chce prowadzić głębokie życie duchowe, warto sobie znaleźć taki spokojny czas, kiedy mogę z księdzem porozmawiać. Kiedy powiedziałem wszystkie grzechy, wracam do dwóch warunków. Więcej grzechów nie pamiętam i teraz drugi warunek. Za wszystkie żałuję. I trzeci warunek. Obiecuję się poprawić. Widzimy, są wszystkie warunki. I dalej proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Ksiądz daje naukę, rozgrzesza i jeden element, który nam też uciekł. Bo kiedy ksiądz mówi formułę rozgrzeszenia, trzy razy uderzamy się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłości mnie grzesznemu, lub własnymi słowami: przepraszam Cię, Panie Jezu. Tak jak celnik bijący się w piersi. I jak jest znak krzyża, znak rozgrzeszenia, na znak, że ja przyjmuję to rozgrzeszenie, robię znak krzyża na sobie, wypowiadając amen, niech się tak stanie. Bracia i siostry, i to jest dobrze przeżyta spowiedź. I wiem, jeszcze jedno chcę na koniec powiedzieć. Jeśli ktoś pokutę odkłada za miesiąc, za dwa, to jest już początek równi pochyłej. Pokutę odmawiamy jak najszybciej. Proszę o tym pamiętać. Nie odkładać nigdy pokuty, bo to się źle kończy. Później człowiek ma skrupuły i później nie wie, czy spowiedź jest dobra, czy nie. Pan Bóg jest miłosierny. Kilka niedziel wcześniej żeśmy słyszeli przypowieść o synu marnotrawnym i na tym zakończę. Znamy dobrze tą historię. Syn zabiera wszystko, roztrwania majątek, ale ja bym chciał się zatrzymać na ojcu tylko. Bo my często jesteśmy tymi synami marnotrawnymi, tym bratem, który zazdrości. Ale wiecie, do czego ma prowadzić chrześcijaństwo? Do tego, że mam być jego ojciec. Mam zacząć dawać, a nie brać. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Kto kiedyś z was się zastanowił, czy jestem jak ojciec tej przypowieści? My mamy dojść do postawy ojca w końcu. Nie tylko, żeby brać, ciągnąć do siebie. A kiedy ty będziesz dawał? Ojcze, bądź wola Twoja. Wolą Bożą jest nasze uświęcenie, nasze zbawienie. Ale czy na pewno? Bracia i siostry, odpowiedź należy do mnie i do każdego z was. Amen.